Jak doskonale wiecie, bo powiedziałam o tym w tym odcinku, nie piję alkoholu. Opowiedziałam Wam o swojej abstynencji nie po to, żeby Was do abstynencji zachęcać, bo moim zdaniem to trzeba poczuć, ale po to, żeby pokazać Wam, że niepicie też jest ok, jest normalne, wcale nie musi wiązać się z jakąś chorobą i namawianie do picia naprawdę nie ma sensu. Nie chciałam się też w żaden sposób wywyższać i krytykować pijących, bo nie o to tutaj chodzi. Niech każdy robi to, co mu odpowiada i tyle. Natomiast na jednej rzeczy bardzo, ale tak bardzo, bardzo mi zależy. Chciałabym, żeby ludzie pili świadomie, rozsądnie, mądrze, bo musicie pamiętać, że alkohol to poważna sprawa, a nie jakiś tam wesoły sok. Przygotowałam więc dla Was zestaw istotnych informacji na temat alkoholu. Ale żeby nie wyglądało to wszystko dziwnie, czyli abstynentka i humanistka będzie teraz wyjaśniać, czym jest alkohol, zaprosiłam do współpracy przy tym odcinku specjalistę od chemii, waszego ulubieńca, Dawida Myśliwca. Cześć Dawid, dziękuję za przybycie.
Bardzo chętnie.
Ruszyliśmy się z kanapy, jest plener.
Jest plener, są krzesełka trochę mniej wygodne niż kanapa, ale...
Ale damy radę.
Damy radę, opalimy się.
To prawda, a temat poważny, bo alkohol.
To bardzo poważny, zwłaszcza jak tak to powiesz.
Dawidzie, proszę Cię, wytłumacz tak. Językiem chemika, ale też kumpla. Czym jest alkohol?
Jakbyś zapytała chemika, to jest taka szeroka klasa związków organicznych, generalnie alkohole. Każda cząsteczka, która ma tam gdzieś w tej swojej strukturze grupę hydroksylową tak zwaną, czyli grupę OH, to jest dla chemika alkohol. Ale jak rozmawiasz, jak to powiedziałaś, z kumplem,
tak,
to raczej masz na myśli alkohol etylowy, czyli tę substancję aktywną, moglibyśmy śmiało powiedzieć, różnego rodzaju napojów wyskokowych, bardziej lub mniej wyskokowych.
Okej, okay, a czy łatwo jest samemu wytworzyć alkohol i jakie jest ryzyko, kiedy spożywamy taki samodzielnie przygotowany alkohol?
Znaczy, generalnie to nie jest trudne. Krążą przecież historie o różnego rodzaju narodowościach, że na przykład ze wszystkiego poza blatem stołu są w stanie zrobić alkohol, bo proces fermentacji jest taki dosyć powszechny. Z tym, że no wiąże się to, jeżeli robione jest chałupniczo, z pewnym ryzykiem i w zasadzie to główne ryzyko, dla którego, główny powód, dla którego odradza się robić takie rzeczy, a mianowicie, że w momencie, kiedy powstaje etanol, alkohol etylowy, czyli to C2H5OH, którego objętość czy zawartość jest właśnie na etykietach i tak dalej, to mogą powstawać też inne alkohole, na przykład dużo bardziej toksyczny metanol.
To jest trucizna.
To jest znaczy on sam w sobie nie jest jeszcze trujący, ale wątroba go zamienia w procesie metabolizmu tego alkoholu w aldehyd i ten aldehyd jest już silnie trujący. Może doprowadzić do ślepoty, a także w dużych ilościach do zgonu.
Czyli lepiej nie, może.
Czyli lepiej nie, chociaż no... Są ludzie, to może jako ciekawostka można dodać, którzy z różnych medycznych powodów mają tak, że każdy cukier są w stanie w swoich organizmach zamienić w alkohol, czyli jak zjedzą za dużo węglowodanów, za dużo węgli, to tak jakby upijają się od środka, nie spożywając alkoholu. Bo z różnych powodów ich organizmy tak reagują na obecność cukru, odpowiedniej temperatury i jeszcze wody w tkankach.
Czyli zjedzą pączki i są pijani.
Tak. I to wcale nie ze szczęścia, tylko tak.
Dawidzie, rozprawmy się z jednym z najpopularniejszych mitów na temat alkoholu, czyli a wypiję sobie lampkę wina, to się przecież tak nie upije jak po szocie wódki. Czy na pewno tak jest?
To jest, jeżeli ktoś miał chociaż trochę kontaktu z chemią i z czymś, co się nazywa stężenie, to prawdopodobnie wie, a przynajmniej powinien pamiętać, że tak nie jest, no bo jeżeli będziemy pili małą ilość czegoś, co ma dużą zawartość, w tym wypadku alkoholu, to owszem, gdybyśmy wypili tyle samo wina, które ma mniej alkoholu, to alkoholu przyjmiemy mniej, no ale tego wina pijemy proporcjonalnie więcej i przyjęło się, i zresztą słusznie, można to tak uśrednić, że mniej więcej jedno piwo zawiera tyle samo alkoholu, co lampka wina i jakby, mówię to uśredniając, oczywiście są drobne różnice w zależności od tego, jaki to jest konkretnie alkohol i też shot wódki, właśnie kieliszek wódki, czyli to mniej więcej jest tyle samo, nawet o tym się mówi, że to jest taka jedna jednostka alkoholu.
To teraz skupmy się na tym, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy ten alkohol do niego się dostaje, tak po kolei.
Dzieje się bardzo dużo rzeczy i one się zaczynają bardzo szybko w zasadzie.
Po jakim czasie?
Można powiedzieć, no praktycznie natychmiast, no bo w ustach poczujemy, prawda, smak tego alkoholu, ale pewnie nie o to ci chodzi, bo mało kto pije alkohol, chociaż nie, myślę, że są, dobra? Są osoby, które piją alkohol dla smaku, ale Myślę, że w takiej większości, gdybyśmy zrobili przekrój przez społeczeństwo, to jednak chodzi o to, co się dzieje później, co się dzieje już w przewodzie pokarmowym, jak alkohol opuszcza żołądek i jest w znacznej mierze wchłaniany, w przeważającej mierze jest wchłaniany z jelita cienkiego, dostaje się do krwi, w związku z tym, jak dostaje się do krwi, to dostaje się też do każdej komórki, która ma podłączenie tak jakby do układu krwionośnego, a każda komórka ma jakieś tam podłączenie do układu krwionośnego, czyli tak naprawdę alkohol oddziałuje na wszystkie komórki. To, co my odczuwamy, to są głównie oddziaływania ze strony układu nerwowego, centralnego układu nerwowego. Mówi się fachowo, że alkohol etylowy jest depresantem tego układu, to znaczy w różny sposób, na różnych szlakach metabolicznych, można powiedzieć, i nie w jakiś tylko jeden wybrany sposób, ale jest w stanie zmniejszyć aktywność ośrodkowego układu nerwowego. Oczywiście to nie jest tak, że od razu stajemy się, powiedzmy, nie wiem, senni, tylko to się odbywa etapami. Na początku u wielu osób można obserwować takie rozluźnienie, trochę więcej energii, w związku z tym, że też układ hormonalny działa. No, generalnie, jeżeli ktoś kiedykolwiek był na imprezie i widział osobę, która zaczyna tracić panowanie nad sobą, no to to jest właśnie taki książkowy przykład mniej więcej, jak działa alkohol.
A po wszystkim jest kac.
Jest.
Czym jest kac? Co to właściwie jest?
No przede wszystkim kac jest nie zawsze. Jeżeli ktoś zachował umiar, to jest szansa, że tego czegoś uniknie. I tak naprawdę ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, z czego bierze się kac, bo naukowcy nie są co do tego nawet zgodni. Jest kilka teorii. Zauważono, że na przykład jeżeli ktoś pije kolorowe alkohole, czyli takie, które nie są z różnych powodów klarowne, przezroczyste, bezbarwne, chemiczny żargon znowu, to wtedy ten kac występuje częściej i jest silniejszy. I dlatego takim najczęstszym podejrzanym o wywoływanie kaca, poza samym tylko alkoholem, są takie dodatki, które właśnie te barwę nadają. One się fachowo nazywają alkohole fuzlowe, powstały tam w procesie destylacji i generalnie tak jest. No, można też dodać, że jeżeli ktoś na przykład spożywał mało innych płynów i głównie alkohol, też może odczuć silniejszego właśnie kaca kolejnego dnia, czy te wszystkie nieprzyjemne dolegliwości. Dlatego często postuluje się, że tutaj w grę wchodzi odwodnienie, bo alkohol ma takie działanie odwadniające też, bo właśnie działa na układ nerwowy, blokuje wydzielanie pewnych hormonów, częściej chce nam się chodzić do toalety, pozbywamy się wody, woda jest potrzebna, bez wody się umiera. Kac jest takim trochę może umieraniem nawet kolejnego dnia.
A te wszystkie preparaty na kaca działają, czy to jest...
Czy objawowo mogą działać, jeżeli ktoś na przykład ma ból głowy i łychnie proszek przeciwbólowy, to może czuć mniejszy ból głowy. Natomiast jeżeli chodzi o przyczynę, ze względu na to, że przyczyna jest nie do końca wyjaśniona, to ciężko powiedzieć, że jesteśmy w stanie z tą przyczyną walczyć. Na pewno nawadnianie organizmu po takiej, dziwnie brzmi, ale obfitej libacji, czy takiej bardzo dużej imprezie, to jest dobry pomysł.
A te preparaty to tak?
A te preparaty to bardziej tak, żeby z objawami walczyć, a nie z przyczyną. Czyli no będziemy mieli mniej nieprzyjemnych objawów, ale prawdopodobnie nie przyspieszymy tego procesu wychodzenia organizmu z tego nieprzyjemnego stanu.
Ty jesteś wielki jak dąb, ja dwa razy mniejsza. I tak się zastanawiam, czy waga, wzrost, płeć mają wpływ na to, jak organizm radzi sobie z alkoholem?
No myślę, że też zapewne sama to czujesz, tak samo widzowie na pewno to wszyscy czują jakoś tam intuicyjnie, że jeżeli tyle samo alkoholu zaaplikujemy osobie, która waży 50 kg i 100 kg, to stężenie alkoholu we krwi wyrażane w promilach, czyli w tam 1/1000 objętości, no to stężenie alkoholu będzie większe u osoby, która jest mniejsza, bo ona będzie miała na przykład mniej krwi. Zwłaszcza jeżeli ten alkohol będziemy przyswajać, no to różnica rozmiarów, jeżeli chodzi o płcie, na pewno pierwszy ważny czynnik. Drugi ważny czynnik, o którym też nie można zapominać, że organizm przez to, że alkohol postrzega głównie przez mózg i receptory znajdujące się w mózgu, może się w pewien sposób do tego alkoholu przyzwyczaić, czyli może się zmienić liczba receptorów w mózgu na pewne substancje, których gospodarka jest przez alkohol zaburzana. Kiedy tego alkoholu się pije na przykład dużo, a kulturowo też jest tak, że mężczyźni piją jednak więcej, w związku z tym też mogą przez to z takiego, no nie chcę użyć słowa przyzwyczajenia, ale z takiej delikatnej adaptacji organizmu do tego stanu może to wynikać, ale też jest taki kluczowy czynnik, no bo alkohol jest usuwany z organizmu przez wątrobę. I w tej wątrobie takim kluczowym czynnikiem, który za to odpowiada, jest enzym o nazwie dehydrogenaza alkoholowa i generalnie jest tak, że mężczyźni mają jej więcej, czyli tego alkoholu są w stanie się trochę wydajniej pozbywać. Zakładając oczywiście, że wypiją tyle samo, i przyswoją co kobiety.
Czyli dlatego pewnie przyjęło się, że mężczyźni mają mocniejsze głowy, a właściwie to głowy i wątroby, bo alkohol
tak.
czujemy w głowie, ale usuwany jest za pomocą wątroby. Dobrze mówię?
Myślę, że tak. Myślę, że jak prześledzisz historię tego powiedzenia, to będziesz to w stanie w którymś odcinku zdecydowanie jeszcze tutaj wyjaśnić.
A czy przed piciem alkoholu albo w trakcie możemy się jakoś zabezpieczyć po to, żeby organizm lepiej przyjął ten alkohol?
Generalnie jakiegoś takiego złotego remedium, żeby mieć tylko te pożądane, powiedzmy, skutki spożycia alkoholu i żadnych negatywnych, to zdecydowanie nie ma. Natomiast jeżeli chcemy spowolnić wchłanianie alkoholu, no to oczywiście można coś zrobić, można na przykład nie pić na pusty żołądek, no bo to, że on się wchłania z jelita to cienkiego, to nie jest tak, że to jest jedyna substancja, która się wchłania z jelita cienkiego. W związku z tym, jeżeli będzie miał takich konkurentów do przejścia do krwi, to będzie mu trudniej do tej krwi przeniknąć, będzie to się działo trochę wolniej. Czynnikiem, który trochę przyspiesza wchłanianie alkoholu, przynajmniej tak wynika z niektórych badań, jest na przykład spożywanie gazowanych napojów w momencie picia. Czyli jeżeli chcemy wybrać coś, co pijemy równocześnie z tym alkoholem i jednocześnie nie zależy nam na jak najszybszym przepompowaniu go do naszej krwi, oczywiście alkoholu, to powinniśmy wybierać rzeczy niegazowane. Zresztą no, to nawadnianie też z innych względów, pomijając oczywiście fakt chociażby wystąpienia kaca, też jest ważne, no bo alkohol po prostu odwadnia i też dobrze jest zadbać o to, żeby także w czasie spożywania alkoholu, zwłaszcza w takie gorące dni jak dzisiaj na przykład, jeżeli ktoś zechce sobie skonsumować tego alkoholu, powiedzmy, nie wiem, w południe o 12, leżąc plackiem na plaży bardzo dużo, to jeżeli to będzie jedyny napój, jaki tego dnia przyjmuje, to może nie być najszczęśliwsza decyzja tak z punktu widzenia nawet nie tylko zdrowia dnia następnego, ale już tego zbliżającego się wieczoru.
A czasem jest tak, że urywa się film. Z czego to wynika?
No, alkohol to jest, mówiliśmy już dzisiaj, depresant ośrodkowego układu nerwowego. No i czasem może po prostu tak mocno na ten układ nerwowy wpłynąć, że jego normalne funkcjonowanie jest niemożliwe. Znaczy, jego normalne funkcjonowanie nie jest takie możliwe i nie jest możliwe już bardzo szybko na początku. Tak jak mówiłem, te wszystkie objawy postępujące wraz z kolejnymi porcjami alkoholu, no to są właśnie objawy, że coś jest nie tak z ośrodkowym układem nerwowym. Ale jeżeli przeholujemy, no to możemy po prostu, nie chcę powiedzieć wyłączyć go, no bo jednak funkcje życiowe ustają przy bardzo dużych stężeniach alkoholu, chociaż jest śmiertelna dawka alkoholu. Przyjmuje się, że to powyżej 4 promili już jest jakieś takie realne zagrożenie życia. Też są historie, gdzie dużo więcej bywało. Natomiast niżej już jesteśmy na tym etapie, że komunikowanie się różnych części mózgu ze sobą, podtrzymanie świadomości staje się problematyczne i wtedy urywa się film, chociaż tak naprawdę może dojść do tego, że po prostu mamy czarną dziurę tylko w pamięci, a wcale nie tracimy przytomności, no bo to z kolei wynika z tego, że też ośrodki związane z pamięcią mają problem z normalnym funkcjonowaniem i te wspomnienia nie są utrwalane w żaden sposób w naszych głowach. Także to jest z wielu względów, ale jednym słowem mówiąc, depresant ośrodkowego układu nerwowego, jak go przyjmiemy za dużo, to ta depresja ośrodkowego układu nerwowego jest tak ciężka, tak wyraźna, że mamy ten urwany film na różne sposoby.
Czyli wystarczy nie przesadzać?
Wystarczy nie przesadzać.
A tobie kiedyś urwał się film?
Nie.
No ty, cwaniaku. Znaczy mnie też nie.
Znaczy, ja lubię panować nad swoim zachowaniem, co nie znaczy, że nigdy w życiu nie piłem alkoholu. Zwłaszcza, że bardzo długo grałem w koszykówkę i no, to jest takie środowisko, że jak odnosisz jakiś sukces, no to ten sukces się świętuje właśnie na przykład spożywając w drodze powrotnej alkohol. A zdarzały mi się, ja mieszkam w Lublinie, sukcesy na przykład w Gdańsku, podróż jest długa, więc bywały takie momenty, że tego alkoholu w moim otoczeniu i w moim organizmie było trochę więcej niż tylko jedno piwo.
Ale cały czas pełna świadomość.
No po prostu ja nie lubię przesadzać, zresztą na mnie alkohol tak działa już, nie chcę mówić w dużych dawkach, ale po prostu jak to jest więcej właśnie niż jedno, dwa piwa, że mi się po prostu chce spać.
Bezpiecznie.
Więc nie ma tak, że ja nagle mam wyrzut adrenaliny i mówię chodźmy na miasto, bo to jest moja noc i ja chcę teraz tańczyć.
No lepiej spać niż nago tańczyć na stole.
Tak, wolę nago spać.
Ja też. A czy można przyspieszyć trzeźwienie? Na przykład przejść się, wypić kawę, wodę, zjeść coś tłustego. Czasem też się tak mówi, że momentalnie ktoś wytrzeźwiał, jak na przykład był świadkiem wypadku drogowego. Coś się niebezpiecznego stało, to ktoś momentalnie wytrzeźwiał. Czy to jest możliwe?
Znaczy, zwiększenie świadomości naszej, takiego z angielskiego się mówi alertness, czyli takiej uwagi może będzie po polsku. W sumie kanał, gdzie nie powinienem w ogóle wtrącać anglicyzmów.
Ale... Jak najbardziej możesz, bo ja lubię.
Czyli taki alertness.
Alertness.
to jest konsekwencja różnych czynników, ale to nie jest tak, że nagle znosi się efekt działania alkoholu. Po prostu depresyjne działanie alkoholu może być na przykład w przypadku tego przytoczonego wypadku drogowego, bycia świadkiem jakiegoś takiego wydarzenia, któremu towarzyszą silne emocje. Po prostu na ten efekt depresyjny nakłada się efekt pobudzający innych czynników. Czyli my tak naprawdę nie trzeźwiejemy, alkohol działa tak jak działał, tylko nasz mózg, nasz organizm dostaje taki bodziec do większej uwagi, taki kuksaniec dla świadomości, żeby coś może się niedobrego wydarzyć także tobie. Hormony nas różnego rodzaju pobudzają, ale w żadnym wypadku nie jest to trzeźwienie. To jest przeciwdziałanie upiciu, ale to nie jest równoznaczne trzeźwieniu. To nie jest to, co dzieje się w wątrobie, że tego alkoholu rzeczywiście ubywa z krwi. Alkoholu tyle, ile było, tyle jest. Ale my jesteśmy trochę bardziej czujni.
Czyli nie da się po prostu tego przyspieszyć?
Trzeźwienia nie, ale czujność można zwiększyć. No jak ktoś się naszprycuje kawą albo energetykami, to będzie trochę bardziej pobudzony, nawet jeżeli dużo wypił. Z tym, że on ciągle będzie osobą, która dużo wypiła i która ma alkohol we krwi. Generalnie, jeżeli można to jakoś bardzo uprościć, to przyjęło się, że taka jedna standardowa jednostka alkoholu, czyli to, co jest zawarte właśnie w szocie wódki, w kieliszku wina albo w piwie, potrzebuje około 1 godziny do zmetabolizowania się, czyli żeby zostać usunięta z organizmu. To jest oczywiście kwestia jeszcze indywidualna, ale w takim populacyjnym uśrednieniu tak to wygląda.
A ty lubisz sobie czasem coś diabnąć? A jeżeli tak, to co?
No tak jak wspomniałem, zdarzało mi się i dalej mi się zdarza, ale to są zwykle bardzo niewielkie ilości, zwłaszcza jak na standardy kultury polskiej i polskiego imprezowania. I zdecydowanie to są lżejsze alkohole. Zdecydowanie tak.
A czy pamiętasz najśmieszniejszą rzecz, jaką zrobiłeś po alkoholu, albo ktoś w twoim towarzystwie, znajomy?
Historii po alkoholu było sporo.
No to jedziesz.
Zwłaszcza, że tych kolegów, sportowców, też zwykle w takich imprezach jest sporo. Drużyna składa się z 12 ludzi. Jeszcze tam często są jacyś masażyści i tak dalej. I jeżeli jest duży sukces, to piją absolutnie wszyscy. Miałem kolegę, nie chcę podawać tutaj imienia ani nazwiska.
Oczywiście.
Który trochę przesadził z alkoholem w czasie powrotu z takiego jednej imprezy, gdzie zdobyliśmy złoty medal na jakimś turnieju. Ja rozmawiałem z kierowcą, bo ja byłem wtedy kapitanem tej drużyny. I kierowca mnie tak poprosił, żebyśmy już więcej alkoholu nie dawali, no bo bus jest otagowany, jeszcze tak się złożyło, logiem jednego znanego zespołu z Polski, bo on ten zespół na koncerty tym busem jeździł. No i potem coś się wydarzy, powiedzmy, i powiedzą, że ten akurat zespół dali mocno w palnik po jakimś koncercie. No. I po co to komu? No ja mówię tak, że już on jest pod kontrolą, bo on rzeczywiście w tym momencie właśnie już tam sobie zasypiał gdzieś. I w tej chwili, jak powiedziałem, że my już go kontrolujemy i nic nie dajemy, a staliśmy na postoju przy budującym się jakimś budynku, gdzie był taki mur z blachy falistej, on wybiega w samych bokserkach z busa i zaczyna robić na ten mur siku, tłukąc w niego głową. Dosłownie z chwilą, kiedy ja powiedziałem, że już go mamy pod kontrolą.
Głową?
Głową.
Przeżył?
Tak, przeżył.
Pamięta?
Bardzo. Z opowieści nie dajemy mu zapomnieć. Ale to bardzo sympatyczny jest kolega. On na pewno wie, jak go w tym momencie pozdrawiam. Mam nadzieję, że to widzi.
Potem jeszcze podeślemy mu link.
Podeślę mu link. Potem jeszcze jak wysiadał, to pamiętam, że spakowaliśmy mu ubrania, które tam ubrudził w busie, czy na jakimś jedzeniu nawet bardzo się ubrudził, to my go przebraliśmy i daliśmy mu te ubrania i on je odebrał. Wysiadał razem ze mną w tym samym miejscu, bus odjechał i wrzucił je sobie do śmieci i poszedł, bo myślał, że dostał po prostu śmieci z busa, z całego wyjazdu i wrzucił. Potem się zorientował, że to był jego sweter.
Dobrze, ostatni wątek. Są takie osoby, które pod żadnym pozorem nie powinny pić alkoholu. To osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży, kierowcy. Teraz tak patrzę na tę wodę i cały czas w głowie mam to, że pływanie i alkohol to też niekoniecznie dobre połączenie. Więc bardzo proszę Cię, Dawidzie, powiedz tak w prosty sposób, ale też dosadny, dlaczego to jest tak bardzo dla tych osób niebezpieczne, picie alkoholu?
Alkohol generalnie jest toksyną. Alkohol etylowy, wiele innych alkoholi też. Toksyną, która tym zwykle najsilniej wpływa na takie organizmy, które właśnie się rozwijają, na komórki, na organizmy, który dochodzi do wielu podziałów komórkowych, czyli na przykład na rozwijające się płody. I jest coś takiego jak choroba alkoholowa właśnie. Jeżeli matka piła dużo w ciąży, to jest widoczne na przykład na twarzy takiej osoby przez całe życie i to też się wiąże na przykład z niższym ilorazem inteligencji. Czyli rozwój oczywista rzecz, ale dzieci także rozwijają się dosyć intensywnie, w ich ciałach też dochodzi do wielu zmian i te zmiany mogą być takie niefortunne czy nie, niepoprawne z punktu widzenia biologii, jeżeli one będą spożywały alkohol. Inna sprawa, że to jest też prawnie zabronione i z tych względów, ponieważ jako że żyjemy w państwie, w którym obowiązuje jednak prawo, nie mamy jeszcze anarchii, no to tego prawa powinniśmy przestrzegać. Także to aspekt prawny to jest taki najbardziej oczywisty chyba.
No tak.
No i jest też taka kwestia, że alkohol na wiele osób działa w ten sposób, że właśnie są one bardziej odprężone i bardziej skłonne do podejmowania na przykład ryzyka, ryzykownych zachowań. U młodych osób jeszcze naturalna taka nieodpowiedzialność występuje. Chyba każdy, kto ma trochę więcej niż 18 lat, sięgnie do swoich zachowań, powiedzmy, trochę więcej niż z piaskownicy, to przyzna, że one były czasami nieodpowiedzialne. No, po alkoholu mogły być jeszcze bardziej nieodpowiedzialne. No i wreszcie kwestia bardzo oczywista. Alkohol też zaburza percepcję. On jako depresant ośrodkowego układu nerwowego może pogarszać koordynację, pogarszać czas reakcji, pogarszać równowagę, co no właśnie nie jest takim fortunnym połączeniem z rzeczami, które wymagają dużej koncentracji, uwagi i odpowiedzialności, na przykład prowadzenie samochodu, czy chociażby no, pływanie. Wydaje mi się, że tak, to jest słuszna uwaga, że ktoś, kto już ma problem, żeby wejść do wody, to na pewno nie powinien w tej wodzie pływać, więc tych czynników jest cała masa i one są i biologiczne, i takie socjologiczne, socjoekonomiczne i prawne i możemy tego tak naprawdę jeszcze mnożyć i mnożyć.
Ja może też już założę okulary, bo się cała rozmazałam przez ten wiatr.
Albo taką dokończę piękną historię ci opowiedziałam.
Też jestem wzruszona naszym spotkaniem, tak. Jak zawsze. Ale teraz już ostatnie pytanie. Dobrnęliśmy do końca i zakończymy takim pozytywnym akcentem. Bo kiedyś powiedziałeś mi, że, i mam nadzieję, że nie pozbawisz mnie złudzeń, że wszystko jest trucizną, to zależy od ilości.
Dokładnie
tak, więc może tak.
Tak
samo jest z alkoholem, nie trzeba się go bać, tylko trzeba go mądrze spożywać.
To jest bardzo uniwersalna prawda, pochodząca już ze średniowiecza. Ojciec współczesnej medycyny Paracelsus powiedział, że właśnie to wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, dawka czyni trucizną, to chyba nawet po łacinie brzmi dosis facit venenum.
Pięknie brzmi.
A na pewno gdzieś literę zjadłem, ale tak mniej więcej to brzmi. To oznacza, że wszystkie substancje mają dawki, które moglibyśmy nazwać bezpiecznymi albo nawet terapeutycznymi, ale jeżeli z nimi przesadzimy, to wchodzimy w zakres dawki śmiertelnej, toksycznej. Z alkoholem też tak jest.
Z wodą też tak jest?
Z wodą też tak jest. Około 7 litrów wody w krótkim okresie to jest dawka śmiertelna. No wszystko jest, jeżeli jest robione z głową dla ludzi, tak bym powiedział. Inną prawdą też jest to, że alkohol etylowy jest klasyfikowany jako substancja kancerogenna w takiej klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Odpowiedzialność, myślę, w tej sytuacji jest najważniejsza, zdrowy rozsądek i świadomość tego wszystkiego, o czym tutaj rozprawialiśmy w tym pełnym słońcu.
W cyklu Myśląc Inaczej, bo chodzi o to, żeby ludzie zaczęli myśleć inaczej i pić inaczej,
chyba,
czyli mądrze.
Chyba, że tak myślą i tak piją, to wtedy nie muszą zmieniać.
Wtedy nie muszą, to wtedy zostają
wtedy
z nami.
Wtedy zmieniasz tytuł na Myślicie tak samo.
Tak, wtedy zmienię. Dawidzie, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
To jak zwykle było przemiłe spotkanie. Życzę ci wszystkiego dobrego. Piona, subskrybujcie Dawida.
I Paulinę.
No oczywiście. Jeśli doktor chemii was nie przekonał, to nie wiem, kto was przekona. A tak zupełnie poważnie. Mam nadzieję, że ten film trochę wam wyjaśnił wpływ alkoholu na organizm człowieka. I głęboko wierzę w to, że dzięki niemu będziecie bardziej świadomi tego, co się z wami dzieje, gdy sięgniecie po coś z procentami. A jeśli macie ochotę na więcej informacji, bo tak się wciągnęliście w tę tematykę, to w opisie pod filmem znajdziecie linki do pomocnych stron, a także do quizu o alkoholu. Serdecznie wam to wszystko polecam, a teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia niedługo. Mua!